Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kot serca, autorstwa psychoneuroimmunologa Paula Persalla. To popularno-naukowa książka z pogranicza medycyny psychosomatycznej, refleksji nad świadomością oraz nurtów holistycznego zdrowia.
Jej zasadniczym celem jest zakwestionowanie obrazu serca jako wyłącznie mechanicznej pompy.
Persall przedstawia je jako narząd aktywnie uczestniczący w regulacji emocji, reakcji organizmu i relacji między ciałem a umysłem.
Łączy opis znanych mechanizmów komunikacji serca z mózgiem z szerszą, bardziej spekulatywną koncepcją energii serca i pamięci komórkowej.
W książce pojawiają się badania, obserwacje kliniczne, tradycje duchowe oraz relacje osób po przeszczepach. Autor nie tworzy podręcznika kardiologii,
lecz proponuje zmianę perspektywy, od myślenia skoncentrowanego na mózgu ku modelowi, w którym odczucia, fizjologia i znaczenie osobistych więzi są nierozdzielne.
To lektura przede wszystkim dla osób zainteresowanych całościowym rozumieniem zdrowia, przy czym jej odważne tezy wymagają oddzielania ustaleń medycznych od hipotez i anegdot.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, serce jako aktywny element układu nerwowego, a nie wyłącznie pompa. Punktem wyjścia Persalla jest ważne,
choć często upraszczane spostrzeżenie, że serce nie działa w izolacji od układu nerwowego.
Narząd ma własną rozbudowaną sieć neuronów i stale wymienia sygnały z mózgiem za pośrednictwem dróg nerwowych, hormonalnych i mechanicznych.
Autor określa tę sieć mianem sercowego mózgu, aby podkreślić, że serce uczestniczy w przetwarzaniu informacji potrzebnych do regulacji pracy całego organizmu. Nie oznacza to jednak, w ścisłym języku nauki, że serce myśli tak jak kora mózgowa.
Bardziej uzasadniony sens tej metafory dotyczy autonomicznej regulacji rytmu, reakcji na obciążenie i wpływu sygnałów serca na stan pobudzenia mózgu. Książka wykorzystuje ten fakt jako podstawę krytyki czysto mózgocentrycznego obrazu człowieka.
Persall argumentuje, że emocje nie są wyłącznie abstrakcyjnymi stanami psychicznymi, ponieważ zawsze obejmują oddech, rytm serca, napięcie i reakcje immunologiczne.
Dzięki temu przesuwa uwagę z pytania, co człowiek myśli, na pytanie, jak cały organizm reaguje i jakie sygnały wzajemnie wzmacnia.
To wartościowy kierunek interpretacji, nawet jeśli część dalszych wniosków autora wykracza poza dobrze potwierdzoną fizjologię.
Najmocniejsza strona tego wątku polega na przypomnieniu, że zdrowie psychiczne i cielesne nie powinny być analizowane jako dwa niezależne porządki.
Po drugie, energia serca jako próba połączenia fizjologii, emocji i duchowości. Persall nazywa swoją szeroką perspektywę kardiologią energetyczną. Posługuje się tym pojęciem, aby opisać przekonanie, że elektryczna aktywność serca, jego rytm oraz związane z nim stany emocjonalne mają znaczenie dla funkcjonowania człowieka większe, niż sugeruje tradycyjny model narządu pompującego krew. W tym ujęciu serce ma koordynować swoistą komórkową symfonię, czyli złożoną współpracę procesów zachodzących w organizmie.
Autor szuka wspólnego języka dla współczesnej medycyny, praktyk komplementarnych i dawnych tradycji, które od dawna przypisywały sercu rolę centrum życia wewnętrznego.
Należy rozróżnić dwie warstwy tej argumentacji. Pierwsza jest zgodna z podstawową wiedzą fizjologiczną, ponieważ rytm serca, reakcja stresowa i emocje rzeczywiście są silnie ze sobą powiązane.
Druga dotyczy dalekosiężnych twierdzeń o energii jako nośniku informacji, intencji lub świadomości. W tej części książka porusza się bliżej hipotez niż konsensusu naukowego.
Persall nie ukrywa ambicji stworzenia szerokiego modelu człowieka, lecz jego synteza bywa mniej rygorystyczna niż standardowa literatura medyczna.
Wartość tego rozdziału myślenia leży zatem nie w traktowaniu każdego twierdzenia jako potwierdzonego faktu, ale w pytaniu o to, czy praktyka zdrowotna wystarczająco uwzględnia przeżycia, więzi i stan emocjonalny pacjenta.
Po trzecie,
pamięć komórkowa i opowieści po przeszczepach jako najbardziej kontrowersyjny materiał książki, jednym z najbardziej rozpoznawalnych.
A zarazem najbardziej dyskusyjnych elementów kodu serca są relacje dotyczące pamięci komórkowej.
Persall przywołuje doświadczenia osób po transplantacjach, które opisywały nowe upodobania, obrazy, emocje lub poczucie związku z dawcą. Dla autora takie historie stanowią przesłankę, że pamięć i informacja mogą być przechowywane szerzej niż tylko w mózgu.
Dopisują się też w jego zasadniczą tezę, że redukowanie człowieka do procesów zachodzących w czaszce pomija istotny wymiar cielesnego doświadczenia.
Z analitycznego punktu widzenia materiał ten ma ograniczoną moc dowodową.
Relacje osobiste mogą być szczere i znaczące dla osób, które ich doświadczają, ale nie wystarczają same w sobie do wykazania biologicznego transferu wspomnień.
Po ciężkiej operacji na sposób odczuwania i interpretowania siebie wpływają między innymi leki, stres, wdzięczność wobec dawcy,
wiedza o przeszczepie oraz naturalna potrzeba nadania doświadczeniu sensu. Współczesna nauka nie uznaje serca za magazyn autobiograficznych wspomnień porównywalny z mózgiem.
Mimo tego kontrowersyjny wątek ma funkcję intelektualną. Zmusza do rozważenia, jak silnie tożsamość jest ucieleśniona i jak medycyna transplantacyjna może uwzględniać psychiczne konsekwencje zabiegu.
Czytanie tych fragmentów wymaga krytyczności, lecz nie musi oznaczać ich odrzucenia jako ludzkich świadectw adaptacji do radykalnej zmiany życiowej. Po czwarte, stres. Odporność i znaczenie relacji w psychoneuroimmunologicznym tle książki. Zawodowe zaplecze Peresalla jako psychoneuroimmunologa wyjaśnia, dlaczego tak dużą rolę przypisuje on związkom między emocjami, stresem i zdrowiem.
Książka konsekwentnie przeciwstawia się podejściu, w którym choroba jest traktowana wyłącznie jako lokalna usterka narządu. Autor podkreśla, że długotrwałe napięcie, izolacja, konflikt i poczucie bezradności wpływają na zachowanie, sen, reakcje hormonalne oraz zdolność organizmu do powrotu do równowagi.
W tym sensie jego główna intuicja współbrzmi z uznanym biopsychospołecznym spojrzeniem na zdrowie, choć autor ujmuje ją językiem serca i energii.
Pearsall szczególnie akcentuje znaczenie miłości, więzi i współczucia. Nie przedstawia ich jedynie jako wartości moralnych, ale jako doświadczenia, które może zmniejszać obciążenie stresem i sprzyjać zachowaniom wspierającym zdrowie.
Taka interpretacja nie powinna być odczytywana jako obietnica, że pozytywne emocje leczą poważne choroby. Byłoby to zarówno naukowo nieuprawnione, jak i krzywdzące dla chorych.
Jej bardziej realistyczna wersja mówi, że jakość relacji może wpływać na codzienne zasoby potrzebne do leczenia, regeneracji i przestrzegania zaleceń.
Praktyczny sens tego wątku polega na poszerzeniu definicji troski o zdrowie. Obok diagnozy, leków i ruchu Pearsall umieszcza sposób przeżywania, rozmowę z bliskimi oraz zdolność rozpoznawania przeciążenia.
Nie zastępuje to medycyny klinicznej, ale wskazuje obszary, których terapia i samopomoc nie powinny ignorować.
Na koniec, życie kierowane sercem jako propozycja równowagi, a nie odrzucenia rozumu, końcowa warstwa książki ma charakter normatywny i praktyczny.
Pearsall zachęca czytelnika do życia bardziej kierowanego sercem, przez co rozumie większą uważność na emocje, fizyczne sygnały stresu, więzi i poczucie wewnętrznej zgodności.
Krytykuje styl życia oparty wyłącznie na pośpiechu, osiąganiu, kontroli i stałej stymulacji.
Według niego człowiek może podejmować decyzje formalnie racjonalne, a jednocześnie ignorować koszt, jaki ponosi jego ciało oraz relacje z innymi.
Najbardziej użyteczne odczytanie tej propozycji nie polega na przeciwstawianiu serca rozumowi.
Emocje mogą być cennym źródłem informacji, lecz bywają też zmienne i podatne na zniekształcenia.
Rozum pozwala sprawdzać przekonania, przewidywać skutki i korzystać z wiarygodnych danych. Książka jest bardziej przekonująca wtedy, gdy traktuje serce jako korektę dla nadmiernego intelektualizowania życia, a nie jako nieomylny organ podejmujący decyzje.
Drepok praktyce idea harmonii serca i mózgu może oznaczać regularne zauważanie sygnałów przeciążenia, rozpoznawanie emocji przed podjęciem działania.
Dbanie o rytm odpoczynku oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu. Są to zalecenia ostrożne i możliwe do zastosowania bez przyjmowania wszystkich kontrowersyjnych tez autora.
Pearsall proponuje więc przede wszystkim etykę większej integracji, w której zdrowie obejmuje nie tylko sprawność organizmu, lecz także jakość codziennego kontaktu z samym sobą i innymi.
Podsumowując, Kod serca będzie najciekawszy dla czytelników otwartych na pogranicze psychologii zdrowia, medycyny psychosomatycznej i duchowej refleksji nad ciałem.
Może zainteresować także osoby pracujące w zawodach pomocowych, pacjentów szukających języka do opisu wpływu stresu i relacji na samopoczucie oraz każdego, kto uważa, że medyczne opisy zdrowia zbyt łatwo pomijają emocjonalne doświadczenie chorego. Nie jest natomiast najlepszym wyborem dla odbiorcy oczekującego rygorystycznego podręcznika kardiologii albo jednoznacznie potwierdzonych odpowiedzi na temat świadomości i pamięci. Praktyczną korzyścią z lektury jest uwrażliwienie na sprzężenie zwrotne między stanem emocjonalnym, sygnałami ciała i zachowaniami zdrowotnymi. Intelektualnie książka prowokuje do zakwestionowania prostego podziału na ciało i umysł. Jej największym wyróżnikiem jest śmiała próba połączenia neurofizjologii serca, psychoneuroimmunologii, opowieści transplantacyjnych i tradycji holistycznych w jedną wizję człowieka. Do wielu podobnych książkach albo dominuje techniczny język medycyny, albo duchowość nie mająca kontaktu z badaniami. Pearsall celowo chce przekroczyć tę granicę. Ta synteza jest zarazem siłą i słabością dzieła. Autor umiejętnie pokazuje, że serce ma realne znaczenie biologiczne i emocjonalne, lecz nie zawsze równie wyraźnie oddziela fakty od sugestywnych hipotez. Najlepiej czytać kod serca jako inspirującą, krytycznie ocenianą propozycję szerszego modelu zdrowia, a nie jako zastępstwo dla medycyny opartej na dowodach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Pearsall, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.